Dzień dobry, jest 20 czerwca 2018 i na 26 odcinku Rozmów B2B wita Was Igor Bielobradek. Witam dzisiaj specjalne, duże wydanie naszego podcastu i serdecznie witam na nim Edytę Kowal z Prawly.
Dzień dobry wszystkim.
Oraz Łukasza Kosuniaka, zapewne Wam znanego, bo nie jest już po raz pierwszy gościem tego podcastu, z B2B Power Group.
Dzień dobry.
No dobrze, drodzy moi goście, bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. I tak, tłumacząc to naszym słuchaczom, zgadało się nam, że pewnym nurtującym nas wspólnie tematem jest jakże podstawowe pytanie, czymże jest content marketing, bo jakoś tak wyszło, że dużo o tym rozmawialiśmy ostatnio i dlatego chciałbym się z wami wspólnie zastanowić, co to jest ten content marketing i czy to w ogóle ma sens zastanawianie się, czym on jest, a czym on nie jest i czy to ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla marketerów, że nazwą jakąś czynność w sposób taki czy też inny. No i zadam chyba w tym momencie pytanie retoryczne, bo już rozmawiałem z wami wcześniej. Czy uważacie, że istnieje na rynku konfuzja związana z tym, czym ów content marketing jest?
Ja uważam, że marketerzy potrafią skonfundować odbiorcę każdego nośnego tematu. I tak też stało się z content marketingiem. To znaczy bardzo szybko wokół tej strategii narosło tyle pomysłów na wytłumaczenie tego, czym ona jest i tyle zastosowań i tyle komercyjnych wykorzystań tego słowa, że w tej chwili rzeczywiście jest trudno odsiać te ziarna od plew i rzeczywiście wytłumaczyć klientowi, czym jest content marketing, bo wydaje się wielu klientom, że to jest kolejny buzzword już w tej chwili bez większego znaczenia.
Zwłaszcza na tak młodych rynkach jak Polski, prawda? No bo gdzieś tam za granicą to już prężnie działa, tam wiedza jest większa na ten temat, a do nas jak zwykle coś przychodzi, jest o czymś głośno, wszyscy słyszeli, że content marketing is the king, potem, że the distribution is the queen, wszyscy to robimy i nawet w mojej branży public relations ja mam taki ogromny ból, bo w ogóle wszyscy PR-owcy nagle w momencie, w którym klienci najwidoczniej właśnie słysząc o tym, że content marketing to jest to, co działa i zgłaszają się do agencji PR-owskich po takie działania, a agencje PR-owskie twierdzą, że content marketing robią od 25 lat, więc myślę, że to zwłaszcza ten polski młody rynek w ogóle lubi się w ogóle w tym zagadnieniu gubić.
Tak. Czyli jak rozumiem, zgadzamy się co do tego, że nie każdy content w marketingu to content marketing.
Oczywiście.
Tak.
No dobra, a moglibyśmy spróbować przytoczyć takie przykłady z obu tych zbiorów, czyli treści, która jest marketingowa, a nie jest content marketingiem i treść, która jest marketingowa i jest content marketingiem. Macie w głowie jakieś takie przykłady?
Czy wiesz, może nawet jeszcze inaczej, bo nie każdy content jest content marketingiem, tak? Tych treści dookoła jest w ogóle bardzo wiele. Znajdziemy je w reklamie, znajdziemy produktowy content, znajdziemy blog posty, znajdziemy no naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Reklamę natywną, którą też często się utożsamia w ogóle z content marketingiem mylnie, tak? Więc tego jest bardzo, bardzo dużo. Pytanie o to, czy te działania takie ad hocowe, wykorzystujące content w jakimś zakresie, no to jest content marketing. W moim rozumieniu i z tego, co wiem, też waszym, content marketingiem te działania nie są. Są wtedy, kiedy podejmiemy próbę strategicznego podejścia do tematu, kiedy robimy takie rzeczy cyklicznie, kiedy mamy u siebie nastawienie na cel, jakim gdzieś tam de facto na końcu jest budowanie
wartości
i publiczności, do której mówimy, budowanie relacji też przez to, jakiejś długofalowej.
No właśnie, bo myślę, że takim pierwszym testem na czy coś jest content marketingiem, to jest ta długofalowość i jeżeli ktoś robi kampanię content marketingową, no to chyba jest sprzeczność logiczna. Czy można zrobić kampanię content marketingową?
Contentową, pewnie tak. Opartą jakieś treści. No wtedy pewnie możemy tak mówić.
No bo każda kampania ma jakiś element komunikacyjny,
tak.
A komunikacja zawiera treść.
Tak, dokładnie. Ja myślę, że trzeba trochę zrozumieć przyczyny tej konfuzji. Ona trochę jest w języku. To znaczy, no trochę trzeba zrozumieć, że intuicyjnie można na poziomie takim czysto słowotwórczym powiedzieć content marketing, czyli marketing z treścią. I bez znajomości kontekstu jakby trudno tu dyskutować. Natomiast no, rzeczywiście pod tą nazwą content marketing kryje się jednak dosyć konkretna i, bo powiem, przemyślana definicja pewnej strategii działania. I w związku z tym każde działanie, które nie jest strategiczne, właśnie długofalowe, zaplanowane, mierzalne, nastawione właśnie na jakiś ten efekt, powiedzmy w postaci wartości typu sprzedaż, lojalizacja i tak dalej, no trudno tu mówić, że mamy do czynienia z content marketingiem. Pewnie wtedy trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z marketingiem z wykorzystaniem treści. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to jest pewna konkretna rzecz i w naszym interesie klientów, dostawców, twórców, influencerów jest to, żeby tą poprawną definicję tłumaczyć, bo to jest wartość. Znaczy, tworzenie strategii content marketingowych ma udowodnioną wartość dla klienta, więc rozmywanie tego powoduje, że pozbywamy się pewnej wartości na tym rynku marketingowym.
Dla mnie content marketing, sposób bezpośredniego dotarcia do odbiorcy z pominięciem tych wszystkich pośredników, nie? Dla PR-owców będą to na przykład media. Nie wiem, czy czytaliście, ostatnio w ogóle powstała, będę troszeczkę czasami zazębiać z public relations tę naszą rozmowę. Powstała ciekawa książka Iliany Starewej, to jest dziewczyna, która odpowiada za wcześniej content marketing, trochę public relations, generalnie teraz za programy, partnershipy w HubSpotcie. HubSpota wszyscy znacie, content marketingiem, marketingiem generalnie, inbound marketingiem stoi. I oni w ogóle bardzo ciekawie wykorzystali niszę inbound i przenieśli go w ogóle na PR. Ja ostatnio z nią rozmawiałam, bo ona napisała całą książkę o tym. Powstał nowy jakby taki termin inbound PR. I ona w ogóle tam doskonale w ogóle przekłada media relations na takie relacje inboundowe. Ta buyer persona u niej to jest media persona. I ona tłumaczy, że tak jak w Lejku mamy różne potrzeby, na różnym etapie te buyer persony mają różne potrzeby, tak też inne potrzeby ma w ogóle dziennikarz, tak? I to jest w ogóle zero jakby
dziennikarz
czegoś...
Dziennikarz też człowiek.
Prawda?
Tak, też odbiorca, też,
ale
też
to jest, że nie jest nic nowego, no bo taki PR-owiec powinien zawsze poznawać w ogóle potrzeby swojego odbiorcy i medium, ale ukuto nowy termin, zobaczcie. Zupełnie w ogóle nowy termin, który tak naprawdę nie odkrywa żadnej Ameryki, a poszerza grono odbiorców HubSpota doskonale w ogóle.
No dobrze, ale ja tu będę trochę się zabawię w rolę policjanta i wytknę wam...
Policjanta,
o tak, bardzo dobrze, świetne określenie. Policjanta. I wytknę wam, że póki co z tej definicji udało nam się poruszyć element związany z wartościową treścią, to o czym mówiłeś, Łukaszu, i to o czym mówiłaś, Edyto, z inboundem.
Też zahaczyłam kilka rzeczy, ale...
No, ale... Wydaje mi się, że jednym z podstawowych problemów tego całego nieporozumienia jest to, że content marketing jest utożsamiany z wartościową treścią. To znaczy, że jeżeli treść jest wartościowa i spełnia oczekiwania informacyjne odbiorcy, to to jest content marketing. I ja tutaj chciałbym stanąć na stanowisku, że moim zdaniem to jest pewnie konieczny, aczkolwiek niewystarczający element tej definicji. Może ja ją w ogóle przeczytam jako policjant. Content marketing to strategiczne podejście polegające na tworzeniu i dystrybucji wartościowych, więc są wartościowe, regularnie publikowanych treści w celu przyciągnięcia i utrzymania jasno zdefiniowanej grupy czytelników, tak by skłonić ich do podjęcia działania przynoszącego ostatecznie zysk. Wydaje mi się, że tym elementem, na którym marketerzy moim zdaniem najmniej zwracają uwagę, to jest przyciągnięcie i utrzymanie jasno zdefiniowanej grupy odbiorców. Utrzymanie, ja rozumiem w ten sposób, że to są ludzie, którzy wracają do danego źródła informacji z dwóch powodów. Po pierwsze, cenią to źródło informacji jako no, dobre czy najlepsze na rynku w danej zakresie tematycznym.
Bo ten content jest dla nich użyteczny.
Tak, to o tym mówiliśmy. Ale po drugie, jakby jest do czego wracać, tak? To znaczy tutaj zahaczamy o tą cykliczność, ciągłość i strategiczność tego content marketingu. Czyli nie możemy nazwać działaniem content marketingowe nawet super użytecznej treści, która jest sztuk jeden. Zrobiliśmy zarąbisty raport i on jest świetny, interesujący, wszyscy mówią wow, ale jeżeli nie mamy zamiaru replikować tego na przykład raportu, w jakimś dalszym horyzoncie czasowym, no to nie możemy mówić o content marketingu, więc wydaje mi się, że sama użyteczność to za mało. I ja mam nawet taki przykład przygotowany, o którym pewnie wszyscy słyszeli. To jest raport Mary Meeker, który nazywa się Internet Trends.
I to jest ostatni, świeży.
No właśnie. I Mary Meeker z firmy KPCB wydaje go raz w roku, ale robi to konsekwentnie od lat kilku. I to jest według mnie dobra ilustracja, bo ten sam raport wydany raz nie byłby content marketingiem, a sam fakt, że ona robi to konsekwentnie, regularnie od lat, to jest treść oczekiwana przez wielu, a co w tym roku jako trendy wskaże Mary Meeker, czyni właśnie z tej samej treści program content marketingowy.
Ja myślę, że to jest też ciekawe nawiązanie do tego, że jednak content marketing jest strategią. Znaczy bez długofalowej strategii nie ma cykliczności też. No, trudno byłoby uzasadnić takie działania. Więc dla mnie tym elementem, o którym często, szczególnie agencje zapominają, jest właśnie to, że to jest strategia. I teraz znowu trochę rozumiem ich postawę, bo my nie zawsze umiemy z klientem rozmawiać o strategii. Często nie mamy nawet pozycji do takiej rozmowy, bo klient daje brief na kampanię. Kampania oparta o treść też może być bardzo, bardzo skuteczna. Natomiast być może tracimy okazję porozmawiania z klientem o tym, że w zasadzie to takie działanie mogło być zalążkiem pewnej fajnej, skutecznej i dowiedzioną skutecznością strategii oparcia się właśnie o treści, które są regularne, dobrze dobrane, budują audiencję. Wydaje mi się, że tracimy dużo, dużo okazji do postawienia się w roli strategicznego doradcy wobec klienta, a tak naprawdę przyjmujemy ten brief bezkrytycznie, licząc na to, że będziemy najtańsi w tym przetargu i w ogóle będzie super. Oczywiście czasami nie ma innego wyjścia, ale warto próbować. To znaczy, warto rzeczywiście też klienta edukować, pokazać mu, że to może być naprawdę fajny początek wyróżnienia się właśnie w taki sposób, że zacznie być postrzegany jako partner też merytoryczny, to taki długofalowy.
Ja myślę, że z tą cyklicznością może być trochę tricky, bo spójrzcie na przykład na Pracuja, który wydaje dwie rzeczy cyklicznie, tak? Wydaje duży kwartalnik pracodawcy, publikacje pracodawcy i do jednej grupy docelowej, tak? Młodych studentów, rozdają to na kampusach i drugą publikację cykliczną też skierowaną do HR-owców. Więc ogrywają sobie pięknie dwie zupełnie inne grupy docelowe, ale zrobili też kampanię w ramach tego. Kampanię tę, czy pieniądze szczęścia nie dają, tak? W ramach której zrobili blog posta, w ramach której zaangażowali blogerów, influencerów, zrobili śniadanie w ogóle prasowe, wydali raport, pojedynczą publikację i zrobili w ogóle jeszcze jakiś event i materiały wideo, które opublikowali na YouTubie.
I czy to jest content marketing?
Całościowo właśnie, tu mam z tym problem, wiesz, Igor, bo całościowo oni mają jakąś strategię, tak? Mają strategię content marketingową, w ramach której robią różne publikacje i jakby podejmują się różnych aktywności. Część z nich jest cykliczna, te dwie publikacje, o których wspomniałam, ale patrząc holistycznie, w sensie na ich działania, tak, myślę, że tak, oni mają strategię content marketingową, świadomie to wykorzystują, dokładnie, robią różne rzeczy w tym kierunku.
No
tak?
I tu dochodzimy według mnie do kluczowego absolutnie elementu tej definicji content marketingowej. Utrzymanie zdefiniowanej grupy czytelników. I ja odczytuję tą frazę z definicji w ten sposób, że koniec końców to utrzymanie to oznacza jakiś mechanizm subskrypcji, czyli akt wyrażenia woli ze strony tych czytelników, jak będziesz miał kolejny odcinek swojego raportu, treści, bloga, czy cokolwiek nie robisz, to daj mi o tym znać. Tak rozumiem to audytorium.
Zależy, także jakim kanałem dystrybuujesz swoje treści. Tak. To może być też rosnąca liczba czytelników na twoim blogu, nawet jeśli nie wysyłasz tego e-mailem, tak, w ogóle, newslettera.
Bo to jest według mnie jeszcze osobna dyskusja, jak ten mechanizm subskrypcji wygląda. On też może tak wyglądać, że mechanizm subskrypcji polega na przyzwyczajeniu. Codziennie rano idąc do pracy kupuję dziennik w kiosku. Nikt mi go nie przysyła, ja po prostu wiem, że warto czytać ten dziennik. Codziennie rano wchodzę na portal, Ja go nie subskrybuję, ale mam ten nawyk odwiedzania go po prostu często jako stały czytelnik. I tutaj właśnie zrozumienie tego konceptu audytorium daje natychmiast moim zdaniem wskazówkę dla marketerów chcących wykorzystać content marketing, że jeżeli faktycznie chcesz nawiązać taką długą relację, to dlaczego jej nie wspomóc poprzez zastosowanie mechanizmu subskrypcji? Czy to będzie follow na Facebook, czy to będzie e-mail, RSS, czy dostarczenie gołębiem pocztowym najnowszego wydania twojej treści. Jakby to już abstrahując od tego, ale według mnie tego aspektu marketerzy nie doceniają i wydaje mi się, że o ile marketerzy przełamali swój opór i uwierzyli, że są w stanie tworzyć treści, które są atrakcyjne, poszukiwane i chętnie czytane przez ich odbiorców. I stąd mamy absolutną eksplozję wszelkich form marketingu opartych o treści. O tyle wydaje mi się, że nie doceniają lub nie wierzą w swoje siły, że są w stanie zostać medium czy wydawcą dla jakiejś grupy odbiorców, którzy po prostu będą czytać ich regularnie. To jest ta luka, z którą wydaje mi się, że wielu marketerów ma problem, żeby ją zasypać, żeby przejść od działania tworzenia poszczególnych elementów do pewnej ciągłości, konsekwencji,
strategii.
Budowania faktycznie grupy wiernych czytelników.
Ja przed tym spotkaniem zerknęłam na ostatnie wyniki raportu Content Marketing Institute B2B 2018 i tam właśnie jasno wynika, że firmy B2B mają problem ze strategią. 67% takich firm nie ma w ogóle strategii B2B i za powód podaje zbyt małe zespoły i brak czasu, a jednocześnie upatrują ciągle największych nadziei, jeżeli chodzi o rozwój swoich działań marketingowych, właśnie w content marketingu. 92% biznesów B2B działa content marketingowo i 73% z nich
pewnie,
twierdzi, tak, że odnosi w tym zakresie sukcesy i one były mierzone na poziomie, te 73% to były bardzo duże sukcesy i duże sukcesy. Więc oni gdzieś myślą i wierzą i wiedzą, że content marketing muszą robić, ale jeszcze tego strategicznego właśnie podejścia i to pokutuje nie tylko w branży B2B. Po prostu brakuje. To jest duży odsetek, 67%,
ogromny.
Prawda?
No i słuchajcie, no, znowu, bez strategii, ja myślę, że to może być przyczyna tego takiego ograniczonego podejścia do mechanizmu subskrypcji wszelkiego rodzaju, no bo jeżeli ja nie jestem pewien, czy będę w stanie rzeczywiście serwować przez jakiś dłuższy czas te treści, to ja nie podłączę guzika subskrybuj, bo będę się bał niespełnionej obietnicy. No, że się ktoś zapisze i potem będzie, hej, gdzie jest mój newsletter, albo tam, gdzie jest mój raport kwartalny, no i wtedy trzeba jakoś się z tego wytłumaczyć, czyli troszkę tutaj sobie dworujemy z tego, ale to może być przyczyna, dlatego dla mnie najważniejszym elementem definicji content marketingu jest ten początkowy, czyli strategia. To jest coś, co odróżnia działania taktyczne, gdzie mamy wykorzystanie treści.
No tak, bo w strategii zawiera się i ta wartość, o której wspomnieliśmy na początku, która musi cię wyróżnić w jakiś sposób na rynku i dystrybucja i dopasowanie tych treści do twojego odbiorcy, bo to jest mega ważne. Mi z kolei bardzo się podoba w ogóle definicja Setha Godina. Seth Godin mówi, że content marketing is all the marketing that's left. I to jest właśnie w odniesieniu do tego odbiorcy, do tego dopasowania kontentu pod ludzi, którzy nas czytają. Myślę, że to, jak w ogóle zasubskrybujemy, jak dotrzemy z tym kontentem do naszych odbiorców, to jest kwestia ciebie, twojego kontentu i tego, jakie kanały sobie dotarcia do tego odbiorcy dobierzesz. Najważniejsze jest to, żeby przyrastała ci liczba tych właśnie powracających, tak jak mówisz, czytelników, odbiorców, no i żebyś przyciągał coraz to nowszych.
No i tutaj cieszę się, że doszliśmy do kwestii kanału i mechanizmu subskrypcji, ponieważ myślę, że tutaj możemy się trochę pokłócić. Ja uważam, że to ma ogromne znaczenie, jaki kanał i jaki mechanizm subskrypcji wykorzystujemy i w szczególności, czy wykorzystujemy mechanizm subskrypcji, który powoduje, że zbieramy faktycznie dane osobowe czy dane kontaktowe, ale do nas. O czym dokładnie mówię? Faktycznie można robić content marketing, wykorzystując na przykład mechanizm subskrypcji na Facebooku i to spełnia wszystkie elementy tej definicji, z tym, że jednak trzeba mieć świadomość, że te dane osób, które subskrybują nas na Facebooku, nigdy nie należą i nie będą należały do nas. Co więcej, Facebook i w każdej chwili może powiedzieć, a teraz będziemy pobierać opłatę drobną za każdy post załączony na tym fanpage'u, więc to jest jeden element, czyli moim zdaniem skuteczny content marketing implikuje posiadanie własnych mediów. Własnych w rozumieniu posiadamy dostęp do danych do danych osobowych subskrybentów.
Ale to ja taką ciekawostkę sprzed ostatnich dwóch dni, bo na Facebooku dzieją się teraz szalone rzeczy, jeśli chodzi o kampanię. Facebook widocznie wystraszył się chyba GDPR-a i bardzo ograniczył możliwości targetowania, łącznie z tym, że w niektórych regionach w ogóle nie można już tworzyć local audience, czyli tej grupy na bazie załadowanej listy adresowej, bo zadaje masę pytań, czy my na pewno mamy zgodę na to.
Tak, w remarketingu też właśnie tak. Się zetknęłam.
A teraz mówisz, że nie możesz zbyt dokładnie targetować, możesz wykorzystać maksymalnie 2 czy 3 kryteria, bo to jest już podejrzane działanie, oczywiście parafrazuję, nie mówię tego dokładnie, to tylko potwierdza twoją tezę, to nie jest nasze podwórko. Znaczy tam w każdej chwili ktoś może zmienić zamek w kluczyku w tych drzwiach i powiedzieć, sorry, dziś zamknięte. Ja powiem tak, ja jestem teraz w sytuacji, gdzie rzeczywiście większość leadów do mnie spływa przez LinkedIna. Tak to działa. Oczywiście nie byłoby tych leadów, gdyby nie publikacje, dzielenie się wiedzą, ale tym mechanizmem w tej chwili, który najefektywniej działa, jest platforma społecznościowa. Natomiast to absolutnie nie jest komfortowa sytuacja dla mnie. To jest sytuacja najprostsza, bo te mechanizmy są po prostu proste w obsłudze. Natomiast jeżeli LinkedIn jutro tak samo przestraszy się jak Facebook, to nagle się może okazać, że kurek z leadami po prostu wysechł i ich nie ma. Więc ja powiedziałbym, że dojrzała strategia generowania leadów, bo skuteczna to ona może być. Wiesz, jakby na razie nie narzekam, tak? Mam leady, jest super, ale wiem, że jest to ryzyko, że wybudowałem trochę dom na nie swojej ziemi i moim zadaniem jest rzeczywiście zbudowanie własnej bazy, bo to są platformy trzecie, prywatne kluby, które mogą być zamknięte z dowolnego powodu i nic nam do tego tak naprawdę.
Ale jeśli wykorzystujesz LinkedIna, tak, do zdobywania leadów, to ty je gdzieś potem przerzucasz. Podejrzewam,
oczywiście,
że
tak.
Do jakiegoś CRM-u. No i
jasne,
one
tak.
Zostają. To jest tylko kanał, w którym dystrybuujesz, polecasz treść, którą prawdopodobnie opublikowałeś na medium własnym. Już
dokładnie,
tym takim
tak
własnym,
dzieje,
w tym twoim czystym sensie rozumieniu. Bo rozumiem, że pijesz do treści, która dzisiaj się pojawiła na Proly Magazine. Ania Orzech z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzisiaj popełniła u nas tekst o tym, jak oni u siebie wykorzystują i media własne, i media pozyskane. I przypomnij mi z...
Chodzi o Oskara Berezowskiego z firmy Solgar Polska.
Więc chodzi o to, że pan Oskar zauważył, że Ania, opisując ich działania komunikacyjne w oparciu o właśnie i media własne, i media pozyskane, włączyła w ten koszyk mediów własnych też działania, które podejmują w obrębie na przykład Facebooka. I tutaj pan Oskar zwrócił uwagę, że właśnie to, co tutaj zostało powiedziane przez was obydwóch, że nie można do końca tego traktować jako medium własne w obliczu właśnie zmieniających się algorytmów, tego, że tak naprawdę de facto Facebook jakby posiada tę bazę. Ja tutaj troszeczkę zaoponowałam, stanęłam troszeczkę po drugiej stronie w myśl tej takiej czystej zasady tego modelu PESO, gdzie te media shared, social mediowe, można w zależności od tego, jak je wykorzystujesz, tak, potraktować i zarówno o earned, można też o paid, jak i owned.
Pożyczone, tak.
Dokładnie.
Tak.
Tutaj bym się troszeczkę kłóciła, natomiast rozumiem wasz punkt widzenia. Niemniej wiem, że tak jak sama działam, że jeżeli wykorzystuję Facebooka, jeżeli wykorzystuję LinkedIna i inne w ogóle sociale, to de facto te dane, one mi spływają do CRM-a, w którym ja je mam. Myślę, że ważniejsze od tego jest to, żeby faktycznie zadbać o to, który kanał dostarcza ci lidy dopasowane pod twój biznes, tak aby po prostu te lidy często nie były takie, które na koniec końców nie okazują się nie być zainteresowane na przykład twoim biznesem, który gdzieś tam na końcu tej drogi chcesz sprzedać. Mi na przykład na maksa sprawdzają się e-booki i takie publikacje zebrane, tak? Raporty, e-booki, white papery. My sporo edukujemy w Proly i tak, mamy zachowaną i cykliczność i mamy subskrypcję tę tradycyjną, o której wspomniałeś, czyli newsletter wysyłany w języku polskim, newsletter wysyłany w języku angielskim. Niemniej sporo wykorzystujemy social mediów, ale ale zawsze z jakiejkolwiek kampanii te lidy wpadają do ostatecznego worka, nad którym piecze i tę władzę tak no, mamy my, nie?
Dołożę do tego taki element zamętu może, bo dwa dni temu byłem na konferencji, gdzie jeden z prowadzących pokazywał takie dane, według których tylko chyba 15% subskrybentów to są tak zwani heavy userzy, to znaczy, że sam wskaźnik subskrybentów on nam wcale nie zapewnia jeszcze tej regularności. Oczywiście sam mechanizm jako element ważny jest potrzebny, bo to daje przynajmniej możliwość bycia tym subskrybentem. Natomiast ja bym, tworząc jakieś tam miarki do właśnie tego, do tego kryterium tej stałości, jednak szukałbym jeszcze dodatkowych miar typu powracający użytkownicy.
Tak, i nowi, tak?
No tak, to, versus tak, budowanie, versus utrzymanie. Bo subskrypcja może być myląca po prostu. Znaczy, możemy mieć 150 tysięcy subskrybentów kanału, podczas gdy średnia nam powie, że tylko 15 z nich rzeczywiście obejrzało każdy nasz...
Otwiera i klika
tak,
twój
tak,
każdy mail.
Tak, więc to jest, to trzeba łączyć, te pomiary.
No to skoro doszliśmy do pomiaru, to ja wciąż będę się upierał, że aby faktycznie móc zmierzyć rzeczy, które mają przełożenie na wynik biznesowy, czyli na to, kto zostanie klientem, no to znowu musimy posiadać dane osób, które nas czytają, czyli nas subskrybują, bo znowu fakt, że ktoś obserwuje nas na Facebooku, w żaden sposób nie daje nam dostępu do jego danych osobowych. I tutaj posłużę się jako policjant, ale mi się spodobało to, ulubioną miarą Joe Pulizzi, który nazywa ją Do Subscribers Buy More. I to polega na tym, żeby podzielić klientów na dwie grupy. Pierwsza grupa to są klienci, którzy nie są subskrybentami, a druga to są klienci, którzy tak się składają, że są subskrybentami. I zobaczyć, czy istnieje różnica w przychodach pomiędzy obiema tymi grupami, no i zauważyć, czy ona jest jakaś zadowalająca, czy nie. Ja mogę wam powiedzieć, że w przypadku mojej firmy zrobiłem takie ćwiczenie i ta różnica wynosi razy 3. To znaczy, tylko znowu, to jest tylko i wyłącznie możliwe wtedy, jeżeli posiadamy dane subskrybentów. Jeżeli oni znajdują się gdziekolwiek poza własnym podwórkiem, no to niestety no to jest nieuchwytna rzecz do pomiaru. To jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o pomiar. A druga rzecz, o której już Edyta wspomniała, no to są lidy, tak? To znaczy posiadanie informacji o własnym audytorium, czyli danych osobowych, pozwala prześledzić ścieżkę interakcji i powiedzieć, pan Iksiński, który na koniec płaci sowitą fakturę w dewizach na przykład, no to jaka była jego cała historia naszej relacji i dlaczego, skąd i w ogóle czym on się interesował i być może wyciągać wnioski na przyszłość, że skoro pan Iksiński tak, być może takich panów Iksińskich jest więcej i tutaj dochodzimy, czy wracamy do koncepcji buying persona, tak?
Tak,
czyli próbujemy wykminić, co dobrze zrobiliśmy w konkretnym przypadku i ekstrapolować to na
To jest
na
moment, w którym właśnie wchodzi sprzedaż. Moment, w którym ta sprzedaż, mając na przykład właśnie gdzieś tę ścieżkę, o której powiedziałeś, od momentu wejścia na przykład na bloga, przyjmijmy, że to jest ktoś, kto czyta nasz Prowly magazyn, ale jeszcze nie jest naszym klientem. To, co dla mnie jest ważne, to jakie treści przeczytał, potem czy przeczytał treści produktowe. Moim zadaniem jest nakierowanie go w pewnym odpowiednim momencie, na etapie jego w ogóle relacji ze mną, nakierowanie go na treści bardziej produktowe, tak, te fazy awareness, consideration, decision, potem nawet delight, jeśli chcemy dopieścić klienta, który już z nami jest, żeby był ambasadorem naszej marki, to dla mnie marzeniem jest, żeby sprzedaż, która w momencie, w którym ja stwierdzam, że ten lead jest ciepły, tak, on przeczytał treści produktowe, on wszedł na pricing, on ściągnął kilkanaście naszych e-booków, przeczytał w ogóle, czyta, otwiera i klika w ogóle w treści, które dostaje, on jest gotowy, to jest szalenie ogromna wiedza dla sprzedawcy, który wchodzi w taki profil kogoś takiego, bo on wie, jak w ogóle dopasować ofertę, tak, z czym się odezwać do tego kogoś. Tak. Zwłaszcza w momencie, w którym masz na przykład kilka produktów w ramach swojej usługi i ktoś czyta na przykład tylko o, nie wiem, brand journalizmie, tak, i chce tylko dowiedzieć się o tym, jak wysyłać press release'y, jak budować relacje i kompletnie go na przykład nie obchodzi, nie wiem, analityka, tak, więc wtedy nie uderzasz do niego w ogóle z całym pakietem, co jest bez sensu, bo on o tym nie chce słuchać, tylko uderzasz z tym, co, i tu znowu wracamy do wartości i użyteczności kontentu, też treści tej sprzedażowej, wracasz tylko z tym, czego on oczekuje i czego potrzebuje. Świetne w ogóle.
Ja tu jeszcze jedną rzecz, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo my tak sobie bardzo szybko założyliśmy, że mając content, możemy śledzić tą konwersję. Natomiast częsty błąd, jaki ja widzę, nawet wśród firm, które trochę tych treści mają, jest taki, że nie mają zdefiniowanej tak zwanej ścieżki konwersji. Coś, co się wydaje oczywiste, to znaczy my musimy klientowi po prostu powiedzieć, gdzie ma kliknąć, jak przeczyta ten blog post.
Gdzie ma pójść dalej.
Dokładnie, call to action. A zaskakująco często ja widzę bardzo ciekawe często wpisy, które po prostu kończą się dzięki za uwagę, albo masz uwagi i napisz. W ten sposób nie stworzymy ścieżki konwersji. To jakby to tak dla osób, które tworzą te pakiety treściowe właśnie, no to przede wszystkim właśnie to, co powiedziałaś, te treści muszą być zróżnicowane, dopasowane do, przede wszystkim do persony, do etapu tego procesu decyzyjnego, oczywiście do specyfiki naszego produktu, tak żeby w którymś momencie można było wiarygodnie tą ofertę zaprezentować, ale też muszą nawzajem między sobą konwertować, bo potem nawet technicznie jest szalenie trudno odtworzyć to, co tak naprawdę spowodowało, że ten człowiek jest naszym klientem, bo on przeczytał blog post, wyszedł, być może trafił jakimś tam retargetingiem, być może mieliśmy tyle szczęścia, że jeszcze raz wpisał słowo kluczowe, na które jesteśmy dobrze spozycjonowani, ale to już nie jest zarządzanie, to jest przypadek. Więc żeby ta strategia, o której mówisz, u was jest, założyłeś, że to jest oczywiste, bo wy to robicie, ale wiele firm tego nie robi, to trzeba zadbać o to, żeby klienta po prostu kierować.
Za rękę.
Tak, a teraz zapraszamy do checklisty, e-booka, podcastu, po podcaście na webinar, po webinarze. Być może jest już czas, żeby zaproponować spotkanie czy rozmowę ze sprzedawcą, ale to my musimy to zaprojektować. My jesteśmy projektantami tej ścieżki, bo inaczej mamy content, jesteśmy wydawcami, a nie marketerami.
Kiedy mówiłam o tym na ostatniej konferencji, to była konferencja dla PR-owców tak naprawdę, ale ja im opowiadałam o tym, jak mogą wdrożyć działania content marketingowe w swoje działania i że muszą to zrobić de facto już teraz, to opowiadając o tej ścieżce, o lejku, zatytułowałam go "Kupujesz, czy trzeba z tobą chodzić?"
Tak,
bo w zasadzie o to chodzi, tak? To, na co zwróciłeś uwagę, o poprowadzenie tego klienta za rękę przez te w ogóle wszystkie etapy.
Tak się zastanawiam, czy się kłócić dalej, ale ja chyba...
To jest chyba w twojej naturze.
Tak, ja chyba nie mogę się zgodzić na takie silne sklejenie content marketingu z działaniami sprzedażowymi i wydaje mi się, że oczywiście można to robić, ale wydaje mi się, że nie jest to znowu, jeśli chcemy próbować definiować, czym content marketing jest, a czym nie jest, nie jest to niezbędny element do tego, żeby przynieść faktycznie wartość.
Nie, ja nie jest. Zgadzam się z tobą.
I powiedziałeś też takie zdanie, Łukaszu, że w końcu jesteśmy marketerami, a nie wydawcami. I tutaj też mi się zapala takie światełko, bo wydaje mi się, że być może my nie potrzebujemy być marketerami. Właśnie być może pozostanie w sferze wydawcy i źródła budzącego zaufanie do jakości wydawanej treści jest być może wszystkim, co potrzeba, żeby ta sprzedaż wydarzyła się sama. Być może nie trzeba chodzić za tym człowiekiem, żeby on kupił. I podam wam taki przykład. Znacie na przykład... No chyba powiem wydawnictwo, niebezpiecznik.pl.
Tak.
To jest takie wydawnictwo chyba, które publikuje mnóstwo informacji na temat bezpieczeństwa w sieci elektronicznego i tak dalej. Właściwie składa się z bloga niebezpiecznik.pl. Tak. Sprawdziłem w internecie, to jest kilkunastoosobowa firma. Mają, o ile LinkedIn nie kłamie, jednego redaktora. Jak przyjrzycie się tej stronie, to tam właściwie nie ma treści sprzedażowych. No, jakby...
Są. I to jest coś, co oni bardzo inteligentnie robią, bo ich, znowu, ścieżka konwersji jest wskazanie zjawiska, problem, włam, jak się zabezpieczyć i tak dalej. Następnie to, co tam często już pojawia się jako call to action, to jest dowiedz się, jak się zabezpieczyć. I to dowiedz się, to jest ich produkt. Oni zapraszają,
sprzedają,
żeby...
wiedzę.
Tak.
Także wiesz, my się tu przytuliliśmy do tej sprzedaży, bo nasze biznesy, które wykorzystują content marketing, koniec końców mają sprzedać. Ale tak, w definicji Joe Pulizziego i w definicji content marketingu nie ma na końcu tej sprzedaży, przynajmniej ja jej tam nie pamiętam.
No tam jest sprzedaży profitable sensu, customer action, tak?
Tak, sprzedaży sensu stricte. koniec końców liczy się to, żebyś właśnie przyciągnął,
by skłonić
zatrzymał
ich do podjęcia działania przynoszącego zysk.
Tak, więc to zależy od ciebie, co jest twoim celem, co ty sobie wyznaczysz jako ten cel, który chcesz osiągnąć przez content marketing. Ale fajne jest to, o czym wspomniałeś, a mianowicie o tym, o tych sposobach, o tej delikatności jakby, że nie zgadzasz się, że ciągnąć za rękę. Nie, nie, mi nie o to chodziło w tym chodzeniu, tak, i w tym haśle.
Prześladowanie,
tak.
I
myślę, że dlatego też marki, które robią content marketing tak naprawdę fachowo, one coraz częściej zatrudniają dziennikarzy w ogóle do tej pracy. Mm. Dlaczego? To jest takie dwa trendy stojące bardzo obok siebie. Tradycyjnych mediów jest coraz jakby mniej i jednocześnie marek, które robią content marketing, jest coraz więcej. I marek, które zatrudniają do content marketingu dziennikarzy, tych, którzy wylecieli właśnie z roboty albo zakończyli, bo mało zarabiają, albo zaufanie do mediów maleje, jest coraz więcej. I oni robią tę robotę świetnie,
bo
są nastawieni właśnie na odbiorcę. Oni mają warsztat dziennikarski,
dokładnie,
który potrafią super wykorzystać, który lepiej dociera do tego odbiorcy końcowego. Myśmy miały podczas ostatniego Content Espresso właśnie super gościa, Tomka Grynkiewicza, który spędził 9 lat w mediach tradycyjnych, potem przeszedł w papierze, w Agorze, potem przeszedł do portali, więc był też online. Wiązały się z tym różne jakby przejścia i zmiany i wyzwania. Teraz robi dla NetGuru, pracuje dla NetGuru i robi content marketing taki bardziej premium. Ja też jestem przykładem dziennikarza. Ja pracowałam przez 6 lat jako dziennikarz, co prawda piszący o public relations, ale to był portal dziennikarski piszący o tym. Potem zaczęłam robić to public relations, a teraz de facto wykorzystuję swój warsztat dziennikarski do tego, żeby tworzyć treści na rzecz marki. To jest branded content, jakby na to nie patrzeć, tak? I o ile mamy na przykład dwa kanały w Prowly, jeden, który, Prowly Journal, na którym publikujemy treści mocno produktowe, tam jest produkt, tam są wartości, które Prowly w naszym rozumieniu dowodzi, gdzie może każdy nasz klient zajrzeć i ktoś zainteresowany produktem. Ale Prowly Magazine, które prowadzimy i które stworzyliśmy po to, żeby de facto i zaistnieć na rynku zagranicznym, na którym nie mieliśmy żadnej w ogóle pozycji, kiedy chcieliśmy w ogóle tam wchodzić, i żeby edukować, bo stwierdziliśmy, że ci PR-owcy szukają właśnie wiedzy, a my, pozycjonując się na eksperta, będziemy bliżej nich i gdzieś tam w pewnym momencie pomyślą, że technologia idzie do przodu, jeśli technologia idzie do przodu i tego wymaga ode mnie rynek, no to może potrzebuję CRM-a, a jak CRM-a, no to Prowly, tak? Ale na tym Prowly Magazine my nie patujemy produktem. Tam staramy się publikować treści, wiesz, felietony, wywiady, reportaże. Czasami produkt przemycam, bo chcę, muszę i gdzieś tam to właśnie ta ścieżka i te etapy tego wymagają, ale jego jest tam naprawdę mało.
Bo to, co jest przewagą content marketingu nad innymi działaniami, nazwijmy to ogólnie marketingowo-promocyjnymi, jest to właśnie zaufanie,
tak,
do źródła wiedzy, bo
tak,
możemy mieć gigantyczne budżety reklamowe, ale reklamą strasznie trudno jest to kupić, tak? To znaczy możemy
zaufanie,
tą samą...
Myślę, że w zasadzie nie jest to możliwe, tak naprawdę.
Tą samą treść możemy dostarczyć kanałem reklamowym i to będzie chyba zupełnie inny skutek niż ta sama treść do tej samej osoby dostarczona kanałem chcę to otrzymywać, ponieważ cenię to, co ci ludzie robią.
No tak, ludzie są głusi na to i to jest ta różnica między inboundem a outboundem, tak? Mhm. Outbound po prostu stalkuje, tak jak to ustaliliśmy, to jest coś, czego my nie chcemy, przed czym się bronimy, a inbound sprawia, że oni sami wyszukują te treści, oni sami przychodzą do nas i oni tak naprawdę na nie natrafiają. Dzisiaj przecież, zobaczcie, ludzie szukają rekomendacji wśród ludzi, którym ufają.
Wiarygodność.
Wiarygodność,
tak, to jest ten klucz. Ja jeszcze tak wracając do tego zarzutu, który uczyniłeś. Ja się zgadzam, że można, tak patrzę praktycznie sobie na przykłady, które znam, można rzeczywiście mieć ten efekt w postaci tego profitable customer action, czyli jakiegoś tam zysku, sprzedaży, lojalizacji, bez takich technicznych mechanizmów konwersji, ale wydaje mi się, że to jest domena jednak bardzo wyraźnych marek. Być może gdzieś coś mi ucieka, ale te przykłady, które ja w tej chwili widzę, gdzie rzeczywiście to było, czyli chociażby Lego, tak, które bardzo fajnie, zresztą oni zrobili wręcz po prostu produkt z treści. To być może też będziemy o tym mówili, że treść sama w sobie jest tutaj produktem w takich przypadkach. To jednak to jest domena dużych marek i te mechanizmy konwersji Myślę, że one są potrzebne w momencie, kiedy konkurencja jest potężna, a marka nasza jako taka jeszcze nie jest wystarczająco właśnie rozpoznawana i wiarygodna. I znowu wracając do tego zaufania. Ja, słuchajcie, czasem mam takie wrażenie, że marketerzy trochę się wstydzą sprzedaży. W takim sensie, że nie, ja tylko treść podaję. To, przepraszam, nie, ja nie sprzedaję. Nic od ciebie nie chcę, tylko daję treść. A ja znowu mam bardzo często takie rozmowy, kiedy ktoś mi mówi: Łukasz, a jakiego ty narzędzia używasz do tego i tego? Albo: Łukasz, może byś nam zrobił takie szkolenie z tego, co tam opisywałeś. Ludzie, którzy ci ufają, chcą od ciebie kupować. I to jest... Dopóki jesteś uczciwy, masz dobry produkt, wiesz, że on pomoże temu klientowi, to ja nie uważam, żeby unikanie konwersji sprzedażowej było dobrą praktyką, bo jeżeli ja uważam, że mój produkt pomoże temu klientowi, a nie wyobrażam sobie pracowania w innym kontekście, to ja jestem dalej w roli doradcy dla tego klienta. Oczywiście nie jedynego obiektywnego, bo jestem sprzedawcą produktów, nawet w postaci wiedzy, to jest jednak produkt, ale jednak ta wiarygodność uprawnia mnie do tego, żebym ja na odpowiednim etapie powiedział klientowi, że jednym z rozwiązań jego problemu może być narzędzie, bo często klienci o to pytają i moim zdaniem to jest naturalna potrzeba i trzeba, warto być otwartym też na to. Nie trzeba jakby unikać tej sprzedaży. Tak.
A czy macie, bo już tak próbujemy wypunktować, jakie są elementy content marketingowe? Czy macie pomysły na wskazanie działań content marketingowych, które są dla was jakoś inspirujące i takie modelowe?
Tak, mam taką kartkę tutaj przed sobą, 40 punktów. Tak, znaczy ja rzeczywiście nie szukam takich bardzo hermetycznych przykładów content marketingowych, raczej tego, co mnie po prostu inspiruje. Osoba, która na pewno mnie inspiruje, chociaż nie wiem, czy bym obronił absolutnie definicję content marketingu co do jego działania, to jest Michał Szafrański, który z dzielenia się wiedzą po prostu stworzył produkt, który teraz monetyzuje w postaci książek.
Tak, pisze o tym, jak zarobił X milionów, na przykład, i sprzedaje książkę, żeby zarobić kolejne X milionów.
Dokładnie tak. I słuchajcie, i ludzie, i ja sam jestem ofiarą, w cudzysłowie, tej praktyki, jestem jakby absolutnie zainspirowany tym, co robi.
I rozumiem, wydajesz książkę.
Tak, też dokładnie tak jest. Tak jest, za chwilę ta książka się pojawi, ale wtedy do mnie to dotarło, co jest tak naprawdę taką kluczową kompetencją w tworzeniu dobrej treści, to jest po prostu absolutna maestria, jeśli chodzi o jakość. On napisał kiedyś blog na temat wyboru żarówek do mieszkania. I ja czytałem setki takich artykułów, bo akurat wtedy wykańczałem mieszkanie. I większość z nich to był bełkot. LEDy lepsze od tam starych i super, będziesz eko. Michał z tego zrobił, nie chcę was teraz oszukać, ale jak przekopiowałem sobie to do Worda, bo akurat chyba leciałem samolotem wtedy, to było kilkadziesiąt stron. Kilkadziesiąt stron wpisu, z których absolutnie każda linijka miała w sobie treść. Dołożył tam jakieś kalkulatory z, tak, chyba sobie tylko znanymi formułami. Dla mnie to była absolutnie petarda, jeśli chodzi o jakość, którą wtedy miałem. Wiarygodność udowodnił tym, że po prostu wykonał tam chyba wszystkie możliwe permutacje, kombinacji producentów i tak dalej, kalkulacje, scenariusze. To jest przykład treści, która trafiła do osoby w odpowiednim momencie. Ja od Michała wtedy nie kupiłem tych żarówek, bo on ich nie sprzedawał, bo to nie był jego produkt. Jego produktem była pewna wiarygodność i wiedza na temat zarządzania, powiedzmy, finansami czy inwestycjami. Ale oczywiście potem kupiłem to wszystko, co był w stanie sprzedać, więc jakość i wiarygodność to jest coś, od czego trzeba zacząć. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście strategia pozwala utrzymać to w długiej perspektywie. To znaczy unikamy wtedy zrywów. Na zasadzie hura, super, udało się, potem odpoczywamy przez 3 miesiące. Jednak dobra strategia i co ważne, spisana i gdzieś tam opublikowana, ona dyscyplinuje. Ona naprawdę pomaga utrzymać poziom.
To jeśli mówisz o długofalowym i strategicznym działaniu, to moje dwa przykłady, które sobie przygotowałem, jakby ilustrują to w taki sposób, że to jest po prostu budowanie wydawnictwa, które raz, że jest w stanie działać długofalowo, a też ma własne przychody, które współfinansują działania marketingowe. I pierwsze z nich to jest firma Arrow Electronics, to jest taki Amazon dla elektroników, o ile dobrze rozumiem, to jest duża firma giełdowa ze Stanów Zjednoczonych i oni nie zainwestowali w medium kierowane do swojej grupy docelowej, oni zainwestowali w całe portfolio mediów, czyli po prostu kupili wydawnictwa, które są skierowane do ludzi, którzy bawią się, zajmują, czy zawodowo są zainteresowani elektroniką, częściami elektronicznymi. I tutaj wynotowałem sobie, co oni kupili. Kupili 16 portali związanych z inżynierią. Kupili całe portfolio mediów od firmy UBM.com. To są duże wydawnictwa w tej branży i oni po prostu zgarnęli cały rynek wydawniczy, no w ogóle w tym obszarze tematycznym. To jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego i pokazującego, no można być zdeterminowanym i konsekwentnym w podejściu do content marketingu.
I oni pewnie mają to świetnie wyliczone, bo to jednak były inwestycje pewnie w milionach dolarów już, więc nie sądzę, żeby udziałowcy po prostu przyjęli na zaufanie, że to jest dobra strategia. Tam pewnie business case musiał być no, sprawdzony z wszystkich możliwych stron.
I to jest też o tyle ciekawy przypadek, bo on pokazuje coś, co nie jest chyba oczywiste dla marketerów, a już na pewno nie dla zarządzających firm, że ramię content marketingowe można nie tylko budować od podstaw, na przykład zatrudniając dziennikarzy, ale można po prostu kupić medium. Jest taki przykład na polskim rynku, może znacie więcej, i to jest portal benchmark.pl. To jest portal taki dla entuzjastów elektroniki, który został już parę ładnych lat temu kupiony przez firmę Computronic, która sprzedaje te gadżety do tego właśnie audytorium.
No i to są w ogóle ciekawe zjawiska, bo teraz pytanie, jak obronić się przed zarzutem utraty wiarygodności w momencie zakupu medium przez markę, prawda? No bo to jest takie coś, co się pojawia intuicyjnie. No kupił was Computronic, to teraz będziecie pokazywali tylko Computronica. Co wy na to, tak? I to pytanie rzucam. Jaka jest strategia, żeby nie stracić krótkofalowo, krótko tak, wiecie, terminowo tej wiarygodności?
Kiedyś czytałam bardzo fajny artykuł na ten temat, na Content Marketing Institute znowu. I tam podkreślono jedną rzecz, że w przypadku, w którym dzieje się tak, jak powiedzieliście, ten taki nieodosobniony case, gdzie marka kupuje jakieś w ogóle medium, no warto, żeby nie robiła tego jakby po cichu, tylko żeby odkryła karty, żeby było wiadomo, że to jest sygnowane przez tę markę, ale jednocześnie, żeby zachowała tę wiarygodność, serwując treści, znowuż no nie reklamowe, tylko treści użyteczne dla swojej grupy docelowej. Jeśli przekroczymy tę cienką granicę, no to przestaną nam ufać, przestaną nas czytać, przestaną nas subskrybować, po prostu strzelimy sobie...
Cała inwestycja...
Nigdy nie wiem, w stopę czy w kolano.
No, ostatecznie sędziami są odbiorcy.
Tak, tylko wiecie, bo to jest masę pokus, to znaczy w momencie, kiedy dochodzi do takiego połączenia i spotyka się szef redakcji, szef sprzedaży i szef sprzedaży właśnie przeżywa kryzys, bo mu sprzedaż spadła i mówi, człowieku, zrób coś, bo mnie wywalą z roboty, tak?
No ale czy to nie są te same dyskusje, które są w redakcji, przychodzi szef sprzedaży reklam i mówi, zrób coś, bo nam przychody reklamowe spadają?
Gorzej, przychodzi polityk.
Na przykład.
I o takich sytuacjach mówił na przykład Tomek Grynkiewicz u nas. Ja zresztą, też pracowałam tak w portalu niby niezależnym, ale no jednak ktoś tam pociągał za sznurki, jakaś marka stała za tym portalem. I dochodziło do jakichś sytuacji, w których gdzieś dziennikarze, znowuż niezależni, nie mogli opublikować jakiegoś raportu, bo pochodził on od konkurencyjnej dla spółki matki firmy. I właśnie nie wiem, miałam problem, bo Tomek powiedział podczas Content Espresso jedną rzecz, która poruszyła kilka osób do dyskusji, a mianowicie on stwierdził, że content marketing jest bardziej czysty w tym właśnie rozumieniu, nawet niż ten content tworzony przez media.
Trudno,
w jego odczuciu, czasami
się nie
tak?
zgodzić,
to jest jego opinia. I ja też czasami się zastanawiam, czy w momencie, w
bo
którym...
Bo tutaj ten interes jest jaśniejszy
tak,
do zauważenia.
Przynajmniej musisz go zakomunikować.
Jeśli mówisz, że stoi za tym taka marka. Marki często też nie mają problemu właśnie we współpracy, w podjęciu współpracy z różnymi podmiotami. Robią to w oczywisty sposób. Wszystko zależy, jak to robisz.
Wiesz,
tak?
Branded content. No ja pamiętam, myśmy mieli takie powiedzenie jeszcze jak w Samsungu, że naszym celem jest wywołanie takiej reakcji u klienta, któremu właśnie spaliła się lodówka i po prostu... Mu ta nasza marka śmierdzi. Mam mieć taką reakcję. Nie lubię ich, ale mają rację. W takim sensie ja mam tą markę, mam różne skojarzenia, niektórzy bardzo dobre, niektórzy mniej, różnie bywa, ale mimo tego, że to jest obrędowana treść, mają mieć takie przekonanie, cieszę się, że to przeczytałem. Cieszę się, że obejrzałem, bo jestem po prostu mądrzejszy. Tak, wiem, że mogą mieć swoją ukrytą agendę z tyłu. Pewnie mają. Nikt nie robi takich rzeczy charytatywnie, ale zrobili to w taki sposób, że ja rzeczywiście, moja wiedza na jakiś temat wzrosła i być może rozważę ich propozycje sprzedażowe w przyszłości. I tu się w tym kontekście zgadzam się z tym, co pan Tomasz powiedział, że mamy troszkę czystszą sytuację, bo nie musimy udawać. My musimy zadbać o to, żeby treść była wiarygodna, obroniła się. Natomiast mówimy o to, hej, to ja, Łukasz Kosuniak, serwuję tą treść. Jestem też producentem tego i tego. Być może kiedyś będziesz chciał coś ode mnie kupić, ale teraz rozmawiamy o mojej treści, tak? Więc tak,
zobaczcie,
tu się zgadza,
zobaczcie, tak, jak pięknie przeszła, ewoluowała jakby Natalia Hatalska, tak sobie teraz przypomniałam w ogóle od tych raportów, które wydawała cyklicznie co jakiś czas, do momentu, w którym te raporty zaczęły kosztować naprawdę dużo i zaczęła oferować za nimi usługi swojej konsultingowej firmy, tak? W tych zakresach. Zaczęła współpracować też z dużymi markami, robić dużo większe projekty wideo content marketingowe, które nie są też tanie na pewno, kosztują, ale jak powiedziała z kolei Anka Iler kiedyś, odpowiedzialna za content robiony w Allegro, wydajemy tyle, ile to musi kosztować i tyle jednocześnie, na ile nas stać.
Dokładnie, a to też buduje wiarygodność w jakiś sposób. Jeżeli widzimy, że na przykład marka tworzy naprawdę wysokiej jakości treści, no chociażby ta saga Allegro, legendy polskie. Tak?
Ale wiesz, że nie tylko to pozwala im osiągnąć te cele content marketingowe. Ja się bardzo zdziwiłam, bo też żyłam w przekonaniu długo, dopóki nie pogadałam za nią, że głównie napędza w ogóle ten content marketing u nich, właśnie ten projekt Legendy Polskiej. Oni tworzą bardzo dużo w ogóle treści takich stricte poradnikowych i na tym w ogóle wypłynęli.
Już mają super portal.
Tak, przecież. Dokładnie. I głównie jak gdyby nad tym pracują, to jest takie serce, a Legendy pojawiły się dopiero później. I ja też żyłam w przekonaniu mylnym, jak się okazało, że oni bardzo dużo ładują kasy na to, żeby wypromować w ogóle też tak paidowo właśnie to na zewnątrz. Ale serce to ciągle po prostu materiały poradnikowe. 300 freelancerów pracujących na zewnątrz, produkujących te treści. No i wyzwanie, przed którym stajesz, kiedy robi się tego naprawdę, robi się to na dużą skalę, czyli właśnie ta jakość, o której wspomnieliśmy.
Tak, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy przykład, bo oni mają coś dla serca i coś dla rozumu też. To w B2B często to jest wyzwanie, na przykład, jeżeli sprzedajemy tam jakieś tam szlifierki kontowe. A chociaż ja mam ciekawy przykład a propos tego, ale nie mam czasu, żeby takie dygresje robić. To jest moim zdaniem takie idealne połączenie, że content to nie jest tylko przydatność tych treści, ale też i to, że one same w sobie angażują po prostu.
Wyróżnik, nie?
Tak. Dla kogoś to rzeczywiście angażujące może być to, że ja po prostu tego Twardowskiego, mi się to spodobało, ja chciałem kolejny, czekałem, aż tam wyjdą. Rzeczywiście byłem fanboyem przez chwilę tej serii, a dla kogoś wystarczająco emocjonujące może być to, że po prostu mu się też bardzo przydało. W sensie rozwiązali mój problem, ale to jest to coś, o tym też musimy pamiętać, że ta emocja, budowanie tych emocji też jest ważne, bo to na końcu buduje też przywiązanie. Nie?
Jakoś się musimy wyróżnić z tych samych blogów. W 2017 podobno było ponad 170 w ogóle milionów samych blogów, więc nie mówiąc o innych rodzajach, tak, treści, więc konkurencja jest bardzo duża, coraz więcej firm sięga po content marketing i jakoś musimy po tych odbiorców sięgnąć my.
Ale o tym, w jaki sposób wyróżnić się spośród tak zaciekłej konkurencji i jak zdefiniować zakres tematyczny content marketingu w kolejnym wydaniu naszego podcastu.
Subskrybujcie.
Subskrybujcie.
Wtedy będziemy was mogli mierzyć.
Dziękujemy.
Dzięki.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.